Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Trwają prace nad dokumentem końcowym synodu. Zależy nam na uczciwej prezentacji opinii ojców. Trzeba przywrócić dobrą atmosferę, uważa kardynał Napier, włączony przez papieża do komitetu redakcyjnego. Poniedziałkowy incydent na synodzie pokrzyżował nam plany. Zamiast zająć się tym, co interesuje rodziny, zajmowaliśmy się tym, co interesuje media, podkreśla arcybiskup Leonar z Brukseli. 17 października zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Synod biskupów pracuje nad dokumentem końcowym. Wczoraj do komitetu redakcyjnego Ojciec Święty włączył dodatkowo dwóch biskupów, Denisa Harta z Australii oraz Wilfrida Napiera z RPA, aby były w nim reprezentowane wszystkie kontynenty. Zdaniem kardynała Napiera, pomimo rozbieżności opinii, biskupi wciąż zachowują wspólną wizję. Trudności wynikają z sytuacji problematycznych, które trzeba przynajmniej dobrze zdefiniować. W jego opinii należy się również wystrzegać błędu, który popełniono w ostatnich dniach. Nie mogą nas rozpraszać kwestie marginalne, powiedział Radiu Watykańskiemu afrykański purpurat. Kwestią marginalną są na przykład związki homoseksualne. Ogromna większość ludzi żyje w małżeństwie i to do nich musimy się zwrócić. Oni nas potrzebują, z nimi musimy się identyfikować. Zdaniem kardynała Napiera najważniejszym zadaniem komitetu redakcyjnego jest uczciwe przedstawienie tego, co tak naprawdę powiedzieli uczestnicy synodu, zwłaszcza w małych grupach. Jest to niezbędne, jeśli chce się przywrócić dobrą atmosferę z pierwszego tygodnia obrad, która została zakłócona po opublikowaniu poniedziałkowego relacjo, mówi kardynał Napier. Dokument ten nie podobał się pokaźnie liczbie ojców synodalnych. Nie zgadzali się, by opinie jednej czy dwóch osób były przedstawiane w taki sposób, że odbierano to jako opinię synodu. Biskupi byli bardzo, ale to bardzo rozżaleni. Dotyczyło to w szczególności dwóch kwestii. Pierwsza to prezentowanie homoseksualizmu i związków homoseksualnych, jakby było to coś ze wszechmiar pozytywnego. A druga to podobne podejście do rozbitych małżeństw, akcentujące otwartość i ułatwianie dostępu do sakramentów. Tym bardziej, że te kwestie nie były jeszcze dyskutowane, nie zapytano się ojców synodalnych o zdanie, a teraz prezentowano to w mediach jako ich opinię. To ich oczywiście zabolało. I w konsekwencji ten piękny duch otwartości i szczerości został nagle zmącony. Wszyscy zaczęli się pytać, co się tutaj dzieje. A kiedy wczoraj na zakończenie prezentacji raportów z małych grup zakomunikowano nam, że nie zostaną one opublikowane, znów pojawiły się podobne odczucia. Pierwszy dokument został opublikowany bez naszej wiedzy, a teraz raporty przez nas przygotowane nie mają być publikowane. Ojcowie stali się podejrzliwi, być może stracili zaufanie. Zamiast zająć się tym, co interesuje rodziny, zajmowaliśmy się tym, co interesuje media. Tak arcybiskup André-Joseph Leonard z Belgii podsumowuje kończący się synod. Zapytany, czy jest zadowolony z obrad, nie potrafił dać jednoznacznej odpowiedzi.
Tak i nie. Tak, ponieważ mówiliśmy w sposób swobodny i szczery. Nie, bo poniedziałkowy incydent sprawił, że w małych grupach, zamiast zająć się tym, czym chcieliśmy, sprawami pozytywnymi, na przykład przygotowaniem do małżeństwa, duszpasterstwem par już po ślubie, pięknem małżeństwa, zamiast tego musieliśmy się skupić na tym, czym się interesują media, odkładając na bok to, co interesuje rodziny. To ograniczyło nasze obrady, ale trochę nas też przebudziło. I mam nadzieję, że uda się wypracować wyważone stanowisko, które zjednoczy zamiast przeciwstawiać dwa aspekty problemu, a mianowicie wierność temu, czego wymaga od nas Pan Bóg i Kościół oraz miłość duszpasterską, która dociera do ludzi, potrafi ich wysłuchać, stara się im pomóc i prowadzi ich na drogę nawrócenia, prawdy i pokoju.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Któż z nas nie zna tych pierwszych strof Pana Tadeusza? Matka Boska Ostrobramska to drugie po Częstochowie najważniejsze polskie sanktuarium maryjne. Niestety, po zakończeniu II wojny światowej w czasach komunizmu Polacy nie mogli pielgrzymować do Ostrej Bramy. Było to szczególnie bolesne dla Polaków wysiedlonych z Wileńszczyzny. Pierwszy biskup radomski, Edward Materski, sam urodzony w Wilnie, postanowił zaradzić temu problemowi i tak 25 lat temu w Skarżysku Kamiennej powstało sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej. 25 października bieżącego roku decyzją papieża sanktuarium zostanie ogłoszone bazyliką mniejszą. Audycję o historii i działalności sanktuarium przygotował ksiądz Tadeusz Cieślak. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski, jezuita. Zapraszam na nasz magazyn.
Moim gościem jest ksiądz Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennym. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam księdza redaktora, witam wszystkich słuchaczy Radia Watykańskiego.
To sanktuarium powstało 25 lat temu. Jakie były dzieje, jak to się stało, że kopia obrazu Ostrobramskiego znalazła się właśnie tam?
Kochani słuchacze, więc powstało sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, które jest wierną repliką Ostrej Bramy z Wilna. Ono powstało dzięki trosce księdza biskupa Materskiego, pierwszego biskupa radomskiego, który urodził się w Wilnie, który mieszkał jako dziecko w Wilnie i był później właśnie musiał uciekać z tego Wilna, jak wielu, wielu Polaków. I był bardzo związany z Matką Bożą Ostrobramską. Ja się przekonałem, kiedy spotykałem się z Wilnianami za granicą, czy w Ameryce, czy w Anglii, jak oni bardzo kochali Matkę Bożą Ostrobramską. I kiedy ksiądz biskup Materski przyszedł do Radomia jako ordynariusz, wtedy zwrócili się do niego jego rówieśnicy, mówili: ekscelencjo, tak jak za młodu modliliśmy się przed Matką Bożą Ostrobramską, a musimy pamiętać, że kiedy w 1927 roku była koronacja obrazu Matki Bożej w Wilnie 2 lipca, to było około 2% Litwinów mieszkało w Wilnie. To było miasto polskie. Nawet napis, który był, który na Ostrej Bramie, który w tej chwili jest po łacinie, był po polsku: Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się. I ci mi proszę za biskupa, chcielibyśmy modlić się na starsze lata przed Matką Bożą Ostrobramską, tak jak modliliśmy się kiedyś, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi, tak jak ksiądz biskup. I wtedy ksiądz biskup, spełniając prośbę tych ludzi, a jednocześnie zdając sobie sprawę, bo ci, którzy pamiętają, że kościoły na wschodzie, no za wschodnią granicą naszą były zamieniane to na magazyny, to na różne, prawda, biblioteki, czy na inne sprawy. I wtedy ksiądz biskup, obawiając się, żeby to sanktuarium, które przecież jest bliskie Polakom bardzo, no wiemy, że pisze Mickiewicz: Panno Święta, co jasny bronisz Częstochowy, czy w ostrej świecisz bramie. Co mówi ojciec Konrad Koźmiński, że Jasna Góra i Ostra Brama to dwie ręce Matki Bożej wyciągnięte nad Polską, aby ją się opiekować. Wtedy właśnie boi się ksiądz biskup, żeby to sanktuarium, które jest bliskie Polakom, nie zostało zamienione. I to jest jedna przyczyna, dla której powstaje to sanktuarium. I druga przyczyna, bo ksiądz biskup bardzo chciał, aby na zachód od Wilna kult Matki Bożej się rozwijał. I wtedy właśnie w Skarżysku Kamiennej była budowa, miała być budowa kościoła i zdecydował, że tutaj będziemy budować kościół pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej, a później po jakiejś krótkiej analizie doszliśmy do wniosku, że warto tutaj zbudować wierną replikę Ostrej Bramy w Wilnie. I to były właśnie przyczyny właśnie powstania, a więc ta obawa księdza biskupa, żeby nie zmieniono Wilna kościołów na jakieś inne miejsca, sanktuarium, żeby rozwijał się kult Matki Bożej Ostrobramskiej na zachód, no i ta trzecia prośba tych Wilnian, którzy tam się gromadzili i prosili go księdza biskupa, bo część ludzi odjechała na Amerykę, do Anglii z Wilna, a część właśnie przyjechała do Polski. I rozpoczęliśmy budowę w 1988 roku. To byłem, pamiętam, najmłodszym proboszczem, jak zaczynałem budować ten kościół. W 1988 roku, 30 maja, a 22 października w 1989 roku była pierwsza msza święta, którą celebrował, przewodniczył drugi biskup, bardzo z Wilna związany, kardynał Gulbinowicz. No to jest bardzo związany z Wilnem. Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej namalowała też była winianka, nie żyjąca dziś, pani Izabela Borowska. Więc pierwsza msza święta, 22 października, 89 rok. I od tego czasu pierwszy apel i od tego czasu rozpoczęło życie to sanktuarium. I tak to trwa przez 25 5 lat.
No właśnie, 89 rok. Wkrótce potem Litwa odzyskuje niepodległość, otwierają się te granice. Można spokojnie pielgrzymować do Ostrej Bramy.
Owszem, kiedy powstawało to sanktuarium, jeszcze było trudno się dostać do Wilna. A później, kiedy powstało, wielu ludzi starszych już później nie mogło dojechać do Wilna. Jakżeż to były wdzięczne wpisy, dzisiaj tych ludzi wiele już odeszło do wieczności, wpisy podziękowania księdzu biskupowi mazowieckiemu, że to sanktuarium powstało właśnie w obecnych granicach Polski. Właśnie Wilnianie, którzy się urodzili w Wilnie, to byli ludzie starsi, prawda, którzy przyjeżdżali, bardzo za to dziękowali. Dzisiaj wszyscy się uczą, że jest właśnie Ostra Brama, nie zawsze dojeżdżają do Wilna, przyjeżdżają tutaj, aby właśnie pokłonić się Matce Bożej Miłosierdzia. Najdalsza pielgrzymka to była chyba z Melbourne, z Australii. Pielgrzymki przybywają tutaj z całego świata. Przybywają, no bo dlaczego? Dlatego zresztą wszyscy niemalże prezydenci Rzeczypospolitej byli. Wielu, wielu kardynałów, wielu biskupów było, prawda. Wielu pielgrzymów przybywa. Przede wszystkim dlatego, że no, przybywają do Matki Bożej Miłosierdzia. To sanktuarium właśnie ukazywane jest jako Matka Boża Miłosierdzia. Tam, w tym sanktuarium, skupiamy się właśnie tym odkrywaniem Bożego Miłosierdzia. To, co Ojciec Święty Franciszek powiedział, Pan Bóg nie męczy się przebaczeniem, że nie ma drogi w życiu, z której by nie można było wrócić do Pana Boga, prawda, nie? I ci ludzie przybywają, aby kontemplować, uczyć się miłosierdzia. I my też tam kontemplujemy to miłosierdzie, uczymy się, są i adoracje, i są modlitwy.
Ale są i akcje konkretne.
I są i akcje konkretne właśnie w postaci działalności charytatywnej. Bo proszę księdza, uczymy się od Matki Bożej Miłosierdzia, tego zatroskania o ludzi potrzebujących, często zranionych, często pokaleczonych i trzeba im pomóc. Dlatego wydajemy właśnie około 35 tysięcy posiłków rocznie dla ludzi potrzebujących. Wczoraj podczas audiencji, kiedy spotkałem się z Ojcem Świętym i mówię Ojcu Świętemu, pokazując album, ile tam ludzi, że tyle jest ludzi, Ojciec Święty popatrzył i mówi tak, starajcie się jeszcze tym ludziom jakoś tam dać pracę, ale nie zaniedbujcie tego, co robicie. To było takie naprawdę szające. No i oczywiście tam jest również, to są te posiłki, natomiast również jest noc cegownia od października do kwietnia. Jesteśmy przygotowani codziennie, nie? Około 40 miejsc noc cegowych. To wychodzi to około 6 tysięcy, nie zawsze to są zajęte te miejsca. I to jest ta konkretna pomoc właśnie ukazująca, że uczymy się miłosierdzia od Pana Boga i to miłosierdzie okazujemy ludziom potrzebującym.
Są też, jak słyszałem, pielgrzymki zorganizowane ludzi pracy, które docierają do sanktuarium, ludzie się modlą.
Więc przede wszystkim wszystkie zakłady pracy w Skarżysku i w okolicy, grupy społeczne, raz w roku są u Matki Bożej, nie tylko razem pracują, ale tylko przychodzą na mszę świętą, aby się jej zawierzyć. To jest to właśnie piękne. No jest właśnie też pielgrzymka taka bardzo liczna, pielgrzymka choćby Amazonek, pielgrzymka pielęgniarek, ale taka też liczna pielgrzymka Solidarności Zakładów Zbrojeniowych z całej Polski. W tym roku właśnie ona była, w tym roku się złożyło tak pięknie, że jeszcze zostały wprowadzone do sanktuarium relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I to tak było pięknie, bo to przecież akurat nie tak dawno Stolica Apostolska ogłosiła księdza Jerzego patronem Solidarności. Wiemy, mówi się głośno o rozpoczęciu niebawem procesu kanonizacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki. Około 1000 mężczyzn przybywa na taką pielgrzymkę. Jest to podniosłe, jest to wzruszające, że ci ludzie tam przybywają i co roku, w tym roku była 19 już ta pielgrzymka, jest to coś pięknego. Dzięki modlitwie, dzięki odkrywaniu i kontemplacji miłosierdzia, dzięki realizowaniu tego miłosierdzia w konkretnych czynach, kiedyś w 2005 roku doszło do koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej koronami papieskimi. Wielkie, wielkie wydarzenie. Dzisiaj poszliśmy jeszcze dalej. Zwróciliśmy się do Stolicy Apostolskiej poprzez księdza biskupa ordynariusza, przez konferencję episkopatu o podniesienie do godności bazyliki właśnie tego kościoła sanktuaryjnego. Taką zgodę otrzymaliśmy, z czego jesteśmy ogromnie wdzięczni. Między innymi jest mój pobyt w Rzymie teraz jest właśnie okazją do tego, żeby podziękować Ojcu Świętemu za ogłoszenie bazyliki, tej świątyni bazyliką. No a dokona tej uroczystości, przewodniczy będzie tej uroczystości, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Miller, którego właśnie też byłem wczoraj, zapraszając na tą uroczystość.
A więc będą wielkie uroczystości? Kiedy dokładnie będą?
To jest dokładnie 25 października o godzinie 11. Wielkie uroczystości. Zapraszam jeszcze raz wszystkim, którym jest bliska Matka Boża Miłosierdzia. Zapraszam Wilniańskę, którzy gdziekolwiek są, do tego sanktuarium. Zapraszam także Skarżyszczan, ponieważ jest to sposobność do spotkania się Skarżyszczan. To jest czwarty taki zjazd Skarżyszczan. To wielkie wydarzenie dla naszego miasta. Jest to promocja również naszego miasta. Ja to dziękuję Ojcu Świętemu. Zapraszam, abyśmy byli świadkami tego wielkiego wydarzenia.
Czy to wydarzenie, podniesienie do rangi bazyliki mniejszej tej świątyni, jest związane jakoś z planami duszpasterskimi, jakimiś nowymi inwestycjami może?
Charyzmatem, o którym wczoraj Ojciec Święty mówił, charyzmatach, myślę, że charyzmatem tego sanktuarium jest miłosierdzie. Jest miłosierdzie poprzez, jak powiedziałem, kontemplację, rozdawanie tych posiłków i ogłoszenie bazyliki to jest następny etap rozszerzania tego charyzmatu miłosierdzia. Bo przecież dla ludzi wierzących jest to ważne. Tam będzie odprawianej więcej mszy świętej. Tam będzie możliwość uzyskania odpustu zupełnego częściej niż w innych świątyniach. Więc to jest właśnie, to będzie ta możliwość powrotu ludzi do Pana Boga i odzyskania tego odpustu. Czyli jest to taka perspektywa również jest i mój zamiar, aby właśnie dalej jest rozwijanie tego charyzmatu miłosierdzia.
Czy do Matki Bożej trafiają też młodzi ludzie? Wiemy, że okres, który przeżywamy, to jest nowa ewangelizacja. Nowa ewangelizacja dotyczy również tego pokolenia, które często od własnych rodziców się nie dowie o Panu Bogu i często błąka się gdzieś na rozdrożach. Jak z tym jest w Skarżysku?
Bardzo mnie cieszy pobyt w lipcu. Koniec czerwca i cały lipiec, ponieważ tam jest oaza młodzieżowa. Oaza, gdzie na jednej jest około 250 osób w dwóch turnusach po dwa tygodnie. Buduje się tymi młodymi ludźmi. No i oczywiście Skarżyszczanie się budują, że ci młodzi ludzie przerywają swoje wakacje, nie jadą gdzieś tam w góry, tylko przyjeżdżają na dwa tygodnie rekolekcji. I to jest takie budujące. I rzeczywiście młodzież właśnie jest na tych rekolekcjach. Proszę księdza, również, i to trzeba dziękować i zawdzięczać mądrości pedagogów, którzy są w różnych szkołach, jak myślę, Warszawa, czy inni jadą do te strony właśnie może dalej tam północne, jadąc do Zakopanego w góry, kiedy przejeżdżają z młodzieżą do Krakowa, więc zatrzymują się. Bardzo wielu zapisów i tutaj pokazuje właśnie to sanktuarium, pokazuje właśnie to Matkę Bożą Miłosierdzia. No i oczywiście ucząc, będąc tutaj, również ta młodzież uczy się historii w związku z Wilna z Polską. Jakiejś historii, prawda, się uczy, bo przecież no i tam przecież tutaj przy tej okazji jest poruszana siostra Faustyna Kowalska, przecież to właśnie w Ostrej Bramie po raz pierwszy był wystawiony obraz Pana Miłosiernego. Czyli młodzi ludzie, odpowiadając na księdza pytanie, tak, bywają i otrzymują jakieś pamiątki z Matką Bożą Miłosierdzia, dowiadują się historii o miłosierdzia. Także bywają i nie tylko to sanktuarium również żyje w sercach młodych ludzi. Każdy, kto przybywa do sanktuarium Matki Bożej Ostrołęckiej w Skarżysku Kamiennej, nigdy nie jest problemem, a zawsze jest radością. Więc serdecznie wszystkich zapraszam do Skarżyska Kamiennej, diecezja radomska. Serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej.
Dziękuję bardzo, księdzu. Bardzo dziękuję za możliwość tutaj występowania w Radiu Watykańskim.
Wysłuchaliśmy audycji księdza Tadeusza Cieślaka o historii i dniu dzisiejszym sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.